Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
A więc dzień dobry, Echo! Pamiętajcie, że podczas kazania nie może być cicho. Jesteście ze mną? Super, więc oddajcie jeszcze raz chwałę Bogu na tym miejscu, ponieważ dla Niego tutaj jesteśmy, dla Niego to robimy. On jest powodem, dla którego tutaj przyjeżdżacie z odległych krańców Trójmiasta. Jest powodem, dla którego ja tutaj przyjechałem z odległego Poznania. Zanim odpalę swoje notatki, których muszę się trzymać, bo inaczej mówiłbym długo i wtedy za parking bym zapłacił bardzo dużo, a jestem z Poznania, wiecie, więc uszanujcie to. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jak Mati powiedział na odprawie, to jest dla mnie wielki zaszczyt mówić na tej scenie dla was. Także bardzo, bardzo się cieszę. Jestem też bardzo wdzięczny za waszych pastorów i chcę wam powiedzieć, że macie naprawdę niesamowitych pastorów. Zaklaszcie dla nich. Gdyby nie Lifehouse Poznań, mieszkałbym w Trójmieście i przychodziłbym do tego kościoła służyć tym pastorom. Służyć Bogu razem z nimi, dlatego że są niesamowici ludzie. Kiedy byłem jeszcze trochę młodszy, kiedy poznałem Boga i wiecie, uczyłem się, co to znaczy czytać Biblię, co to jest MK 1.23-37, jeśli tyle ma rozdziałów, nie pamiętam. Już słyszałem o człowieku z Trójmiasta, który robi jakieś niesamowite rzeczy, miał na imię Daniel. Mówię, dobra, no Daniel, czytam księgę Daniela, myślałem, że może to ten sam Daniel, więc okej, jak słyszałem kazania, ktoś mówił o Danielu, to od razu myślałem, że to jest Daniel Różański. No w sumie tak, słyszałem o nim, że robi niesamowite rzeczy. Moim marzeniem było poznać go. Słyszałem, że robi świetne konferencje i wiecie, wczoraj, kiedy siedzieliśmy razem na obiedzie, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, w końcu dotarło do mnie, że znam tego Daniela. Znam tego cudownego człowieka, cudownego pastora. Rzeczywiście kupiłem taki sam samochód, jakiego zrobiłem też w galerii kościół, żeby być tak jak on. Kupiłem buty nie dlatego, że mieć takie same, ale dlatego, że były na promocji. Pamiętajcie, jestem z Poznania, więc naprawdę to jest niesamowity człowiek, którego chcę naśladować, od którego się dużo uczę. To jest niesamowity pastor, ale to, co najbardziej chcę naśladować, nie jego samochód. Ja mam trochę więcej koni zresztą, dobra, żeby nie było. Tak, można mieć więcej niż jego samochód. A to, co najbardziej kocham w Danielu, to, co najbardziej kocham w jego żonie, to, że podążają za Jezusem. To, że chcą zmieniać obraz Kościoła, to, że inwestują w Boże Królestwo, to, że inwestują w innych ludzi. Ja chcę być taki sam jak wasz pastor. Zaklaszcie jeszcze raz dla nich. I lecimy, bądź częścią cudu. Przeczytam wam coś bardzo ważnego. Zapamiętajcie to. I bądźcie ze mną do końca. Trudne wyzwania kształtują silnych ludzi, a silni ludzie tworzą dobre czasy. Brak wyzwań. Dobre, spokojne czasy rodzą słabych, a słabi tworzą ciężkie czasy. W zasadzie to wszystko, co chciałem wam powiedzieć dzisiaj. Więc powinienem skończyć i pójść, ale nie. Nie dam wam spokoju. Nikola Tesla. Kto słyszał o Nikola Tesli? Pewnie większość tych Tesli, które stoją tam na parkingu, są wasze. Też bym chciał, ale na razie wspieramy pastora Szymona z Warszawy. Jest pandemia, wiadomo, pomagamy mu. Nikola Tesla urodził się w 1856 roku i jego całym życiem kierowała niesamowita fascynacja energią, prądem zmiennym i w tamtych odległych czasach był niesamowitym naukowcem i niesamowitym wynalazcą. Napędzała go idea zbudowania najlepiej elektrowni elektrycznej nad wodospadem Niagara i to było takim motorem napędowym wiary w to, że ludziom może żyć się lepiej. Że ludzie mogą zaświecać sobie światło i może być jasno, nie musi być tak ciemno. Dawał pomysły i rozwiązania, dzięki którym nawet dzisiaj, w dzisiejszych czasach działają pewne rzeczy. Ciężko sobie to może wyobrazić, ale 100 lat temu już ktoś o nas myślał. Więc wynalazł, uwaga, słuchajcie, silnik elektryczny, prądnicę prądu przemiennego, cokolwiek to jest, autotransformator, dynamo rowerowe, kto pamięta dynamo rowerowe? Niektórzy już nie wiedzą, co to jest, ja nie miałem, jeździłem po ciemku. Radio, elektrownia wodna, oczywiście przy Niagarze, to był też jego pomysł. Baterie słoneczne, turbina talerzowa, transformator Tesli. Wiesz, że on miał smartfon w swojej głowie? Smartfon, który ty dzisiaj nosisz w kieszeni? On już o nim wtedy myślał. Już są zapiski z jego notatek, że ludzie kiedyś będą takie rzeczy trzymać w dłoni i komunikować się przez to. Ale to był też człowiek, który był wiele razy okradziony ze swoich pomysłów. Wiele razy inni naukowcy zabierali mu godność, należytą zapłatę, ale nigdy nie poddawał się i nadal pracował nad jakimiś falami radiowymi, rentgenem i tak dalej. Mawiał, nie martwi mnie, że kradną moje pomysły. Martwi mnie, że nie mają własnych. Był niesamowity człowiek. My wszyscy dzisiaj urodziliśmy się, wiecie, światło już świeciło, szybciej nauczyłeś się scrollować, niż nauczyłeś się mówić, prawdopodobnie niektórzy z was. Telefon masz ogarnięty po prostu, wiesz, od pierwszego roku życia, światło zapalasz tak wszędzie. W czasach Tesli tak nie było. W czasach Tesli to był cud, że coś się świeciło. I on nad tym pracował, dlatego poświęcił swoje życie, dlatego poświęcił całą swoją tą wiedzę i to, co robił, po to, żebyśmy my dzisiaj mogli oświetlać elektrycznością całe miasta. Między innymi jest to dzięki niemu. I przyszedłeś do kościoła i zastanawiasz się, dlaczego on mówi o Tesli. Czy Tesla był jakimś pastorem, prorokiem, czy kto? No nie, raczej chyba nie. Ale wiecie, ja słuchając historii o Tesli, oglądając jakiś dokument o nim, budzi się we mnie ochota na coś nowego, budzi się we mnie ochota na innowacje, budzi się we mnie ochota, żeby zobaczyć nowe rzeczy. Czy nie męczą cię czasem utarte schematy myślenia? Nawet takie dobre, nawet twoje dobre postępowanie, które przynosi te same efekty, mnie to czasami męczy. I wiecie, wierzę, że jest dla nas czas odkryć coś nowego. Odkryć coś nowego i zacząć robić rzeczy inaczej niż do tej pory. Czas zobaczyć w sobie pewne możliwości, o których nawet boisz się dzisiaj pomyśleć, że one są. Popatrz na... Żeby było trochę bardziej kościelnie, to pójdziemy po paru bohaterach z Biblii, nie? A później wrócimy i tak do Tesli, więc bądźcie ze mną. Noe. Kto wie, kim był Noe? 5 osób wie, kim był Noe. Powiem wam, kim był Noe. Noe był człowiekiem, który znał Boga. Człowiekiem, z którego ludzie się śmiali. Ponieważ całe swoje życie, większość swojego życia poświęcił czemuś, co wydawało się niemożliwe. Zaczął gość budować łódź w momencie, kiedy nie widział nigdy wody. Więc prawdopodobnie ludzie, kiedy widzieli ten jego cały wysiłek, kiedy widzieli całą tą pracę, jaką wkłada, wydaje swoje pieniądze na to, a nie widzi wody, był wyśmiany. Ale to był człowiek, który uratował ludzkość. Człowiek, który robił, bo wierzył, zanim widział. Idziemy dalej, mamy Mojżesza. Kto z was zna Mojżesza? Może trochę więcej rąk zobaczy na sali. No, teraz tak, Mojżesza to wszyscy znają. Mojżesz był dobrze wychowanym człowiekiem, był nazywany synem córki Faraona, więc miał bardzo dobrą pozycję, był zawsze ogolony, zawsze umyty, miał ładne wylansowane wdzianko egipskie, naprawdę dobrze wyglądał, miał święty spokój. Ale na co zdecydował się Mojżesz ze względu na słowo Boga? Zdecydował się na podróż w nieznane. I to z ludźmi, którzy ciągle uprzykrzali mu życie. Z ludźmi, którzy ciągle narzekali, ciągle im było mało, ciągle chcieli czegoś więcej, bo nie widzieli do końca, że dzięki niemu są wolni. Mojżesz uratował Izrael. Teraz uwaga. Kolejna postać biblijna. Coco Chanel. Kto zna Coco Chanel? Dziewczyny. Wiecie, kto to jest Coco Chanel? Świetnie, ja też się dowiedziałem i to jest niesamowita kobieta. Nie powiem, że to jest jakaś boża kobieta, bo nie wiem tego dokładnie, ale Coco Chanel, bardzo innowacyjna, nowatorska kobieta, która projektowała ciuchy. Zaklaszcie dla niej. Pierwsze spodnie dla kobiet? Są jej. Krawaty męskie dla kobiet? Pierwsze garnitury kobiece? Zupełnie inna koncepcja damskich ubrań. Wiecie, wtedy kobiety chodziły w takich sukniach na drutach, w ogóle nie wiem, jak można było w tym żyć, ale jakoś musiały. Bardzo oryginalna kobieta, która zaryzykowała swoją pozycję. Ona była uznanym projektantem, robiła świetne te ciuchy i tam, wiecie, kręciła te druty, żeby to się jakoś trzymało. Jej apartament, tak z ciekawostek powiem wam, że w hotelu Ritz jest do wynajęcia już za 100 tysięcy złotych za noc. Niech cię nie kusi, żeby tam klikać na rezerwację, ponieważ 100 tysięcy złotych możesz lepiej zainwestować gdzieś indziej, ale domyślam się, że wielu z was chciałoby tam chociaż spędzić jedną noc. I wiecie, kiedy słucham o takich ludziach jak Nikola Tesla, jak Mojżesz, jak Noe, jak Coco Chanel, budzi się we mnie naprawdę chęć na innowacje. Budzi się we mnie nowa wizja. Odżywają jakieś stare pomysły i czuję, że chcę żyć inaczej. Że to, co dzisiaj jest, jest dobre. Ale to, co może być jutro, może być lepsze. W Nikola Tesli było ciągle chęć odkrywania nowych rzeczy, połączenia się najlepiej z nadziemską cywilizacją. Mojżesz ciągle miał w sobie ziemię obiecaną. Noe budował łódź, choć nie widział wody. Coco Chanel widziała kobietę, która jest ubrana lekko, nie musi być owinięta tymi sukniami i tak dalej. Jak myślisz, dlaczego jako Kościół jesteście tutaj w galerii? Jak myślisz, dlaczego my jako Kościół przenieśliśmy się do galerii handlowej? Dlaczego pracowaliśmy po nocach? Dlaczego wydaliśmy oszczędności? Dlaczego mieliśmy odwagę prosić Ciebie o pieniądze? Dlatego, że wizja tego, jak wielu ludzi może poznać miłość Boga, nie dawała nam spać po nocach. Mieliśmy dobre miejsca. Echo miało dobre miejsce parę tam set metrów wcześniej przy tej długiej ulicy, przez którą się jedzie. My mieliśmy dobre miejsce w centrum miasta, ale chcieliśmy więcej. Chcieliśmy widzieć, jak nasze dzieci poznają Boga. Ta wizja nie dawała nam spać. Wcześniej w naszej lokalizacji mieliśmy całe 20 metrów kwadratowych dla dzieci, dzisiaj mamy prawie 300. Wizja tego, że dzieci mogą poznać Boga, wizja tego, że mogą poznać dobre wartości, nie dawała nam spać i chcieliśmy czegoś nowego, czegoś innego, chociaż tam było nam dobrze. Wizja tego, jak wiele małżeństw może zostać uratowanych dzięki temu, że Kościół jest dostępny. Jak wiele małżeństw też może powstać, młodzi ludzie. Wizja tego, jak wielu ludzi może być zbawionych. Dzięki temu, że robimy jakiś krok. Jakie pragnienie jest dzisiaj w tobie? Co nie daje ci dzisiaj spać po nocach? Co cię męczy i chcesz to zrobić? Co sprawia, że przystajesz jakby na takim szczycie góry, przymrużasz oczy, w tle jest jakaś muzyka taka filmowa i zaczynasz marzyć. Zaczynasz widzieć, zaczynasz w swojej głowie materializować to, do czego Bóg cię powołał. Kiedy ja byłem młody w podstawówce, grałem w piłkę ręczną, teraz już tego nie widać, bo nie wiem, ale jak się kładłem wieczorami, zaczynałem marzyć, jak biegnę w ostatniej sekundzie z piłką, wyskakuję, rzucam, to wszystko dzieje się w zwolnionym tempie, piłka odbija się od poprzeczki, oczywiście wszystkie dziewczyny patrzą na widowni i trafiam i biegnę. I chcę widzieć ciebie, jak zaczynasz znowu marzyć. Chcę widzieć ciebie, jak zaczynasz znowu chcieć nowych rzeczy. To, co jest w twoim życiu, być może jest dobre, ale chcę ci powiedzieć dzisiaj wyraźnie, Bóg ma lepsze rzeczy. I chcę widzieć ciebie, jak wstajesz na tej górze, zaczynasz marzyć, zaczynasz wierzyć, zaczynasz widzieć, zaczynasz chcieć zmaterializować to, co jest w tobie, bo nosisz to w swoim duchu, nosisz to w swoim sercu, nosisz to w swoich myślach, nie daje ci to spać. Bo to sam Bóg włożył coś w twoje serce. Sam Bóg włożył wizję, sam Bóg włożył jakieś marzenia, sam Bóg włożył, bo chce widzieć, jak to się wydarzy. Kiedy przenosiliśmy się do Galerii Malta, z tego cudownego budynku, w którym było 20 metrów kwadratowych dla dzieciaków, To było wyzwanie. Nie mieliśmy całych pieniędzy na początku. Był wtedy lockdown, nie mogliśmy się spotykać. Mogliśmy na naszej przestrzeni mieć według tych norm i wytycznych całe 15 osób, które wystarczało do tego, żeby obsłużyć transmisję online. I nie mieliśmy nabożeństw przez 8 miesięcy. Nie mogliśmy spotkać się przez 8 miesięcy, tak jak tutaj, ponieważ nie mieliśmy do tego przestrzeni, a nie chcieliśmy ani nikogo narażać, ani łamać prawa, które zostało ustanowione. Ale wizja tego, że chcemy mieć większą przestrzeń na nabożeństwa dla dzieci, żeby uwielbiać Boga, nie pozwalała nam się zatrzymać. Nie pozwalała nam odpuścić, mamy tylko 15 osób, robimy tylko jakiś online, nie możemy się spotykać. Nie, postanowiliśmy wynająć przestrzeń, postanowiliśmy ją wyremontować, postanowiliśmy wydać pieniądze, których jeszcze nie mieliśmy, dlatego że ta wizja nie dawała nam spać. I dzisiaj widzę, jak się spotykamy. Dzisiaj znowu mamy sporo osób na nabożeństwie. Przychodzi ich coraz więcej. Dzisiaj w naszej przestrzeni dla dzieci mieści się już około 30 dzieciaków. Jest z nami dzisiaj Wiktoria, która z Poznania, która ogarnia świat dzieci. Zaklaszcie dla niej, ona robi tam świetną robotę. I wiecie, dzieje się to dlatego, że zrobiliśmy coś wierząc, a nie widząc. Wierząc w to, że może to się wydarzyć, wierząc w to, że Bóg zaopatrzy nas w finanse, wierząc w to, że Bóg pozwoli nam to wszystko skończyć, chociaż to nie jest łatwe zadanie i wy o tym wiecie najlepiej. Ale wierzyliśmy, że to może przynieść dobre zmiany. List do Hebrajczyków 11:1 mówi: wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. W kontekście wiary oczywiście możemy mówić o Bogu, wizji na życie, planach na przyszłość, pomysłach, wynalazkach, biznesie. Ta zasada wiary, ona działa wszędzie. I wiesz, to ta wiara w to, że ci się uda. Wiara w to, że ci się uda, każe ci dzisiaj wstać z miejsca. Wierzę, że wielu z was dzisiaj będzie to odczuwać. Wierzę, że wiara każe ci nabrać nowych nawyków. Wierzę, że wiara dzisiaj będzie kazała ci zaryzykować. Wiara pozwoli ci później być konsekwentnym w dążeniu do celu i utrzymać tą postawę, i to wiara pozwoli ci być częścią cudu. Twoja wiara. Że wierzysz, zanim widzisz. Kobieta, która wylała cenny olej na stopy Jezusa, olej wart całoroczną pensję. Pomyśl sobie, ile teraz zarabiasz przez rok i teraz wylewasz to na stopy jakiegoś syna budowlańca, którego wierzysz, że jest Synem Bożym, ale nie możesz mieć tej pewności, ale wierzysz, że jest on Synem Bożym i oddajesz mu w ten sposób szacunek. Wiecie, ta kobieta, która jest opisana w Ewangelii, ona zaryzykowała, ale ona wierzyła. Ona wierzyła, więc wylała. Ona wierzyła, więc wydała te pieniądze. I w jej przypadku, choć to wyglądało na stratę i niektórzy ją krytykowali, to nie była strata. To była inwestycja w jej wiarę. Ja bym dla niej klaskał, a wy jak chcecie. Ale żeby pomóc trochę wam dzisiaj, skoro już tu jestem, żeby pomóc swoim krokom pójść w kierunku tych nowych przestrzeni, tych nowych możliwości, pozwolę sobie dzisiaj wam coś doradzić. Co zrobić? Chcecie? Więc mamy taki zwyczaj, czasami jak się z kimś żegnamy, ktoś odjeżdża może na zawsze, może na parę dni, że całujemy go na do widzenia, mówimy mua, auf Wiedersehen, goodbye, do swidania, jak wolisz, możesz powiedzieć też żegnaj i w paru innych językach. Po prostu mamy taki zwyczaj. I wierzę, że ten czas dzisiaj to jest dobry moment, żeby pocałować pewne rzeczy na pożegnanie. Jesteście ze mną? Bóg jest alfa i omega. Początek, ale też na szczęście koniec pewnych rzeczy. I dzisiaj wierzę, że Bóg chce skończyć pewne rzeczy w twoim życiu. Wierzę, że dzisiaj alfa i omega chce pomóc ci, żeby pewne rzeczy w twoim życiu zostały pocałowane, raz na zawsze odeszły, nigdy nie wróciły, żebyś mógł pójść inną drogą. Posłuchaj mnie uważnie. Ludzie twojej przeszłości nie zawsze są ludźmi twojej przyszłości. Sposoby działania twojej przeszłości nie zawsze są sposobami działania twojej przyszłości. Alfa i Omega chce ci pomóc zacząć działać inaczej. Mojżesz musiał pocałować na pożegnanie egipskie wychowanie, prawda? Nigdy więcej tych wdzianek nie ubierał i prawdopodobnie już się nie golił. Noe powiedział, na razie do ziemi, jaką znał do tej pory. Tesla pożegnał ludzi, którzy wykorzystywali jego pomysły. Coco Chanel na zawsze zapomniała o kobiecie zamkniętą w tych konwenansach i drucianych sukienkach. My jako kościoły, jako Echo, jako Lifehouse pocałowaliśmy na pożegnania te miejsca, w których byliśmy. To były dobre miejsca. To były ładne miejsca. Przeżyliśmy tam niesamowicie dużo dobrych rzeczy, ale pocałowaliśmy na pożegnanie, ponieważ wiedzieliśmy, że chcemy pocałować na powitanie zupełnie nowe rzeczy od Boga. Niektórzy może z was się obrażą, że w ogóle mówię o Mojżeszu, Noe, Tesli i Coco Chanel w jednym rzędzie. Wybaczcie, taki już jestem. Natomiast, wiecie, łączy tych ludzi niesamowita postawa wiary, niesamowita postawa pielęgnowania wizji, widzenia świata w nowych barwach, widzenia świata w lepszych barwach. Widzenia świata, który jest zmieniony. I ta sama postawa nieugiętości w dążeniu do celu. Bo oni wszyscy, posłuchajcie mnie uważnie, nie czekali na cud, ale oni postanowili być częścią cudu. W swoim pokoleniu, w swojej dziedzinie. W tych okolicznościach, jakie ich spotkały. I oni wszyscy musieli pocałować na pożegnanie utarte sposoby myślenia, niechęć innych, krytykę, jakieś oszustwa, niewiarę bliskich nawet, często tak jest, własne porażki, niektórzy z was je odnoszą, ja miałem ich kilka w życiu. Więc chcę ci dzisiaj zadać pytanie, jak długo jeszcze będziesz płakać nad swoimi porażkami? Nad ludźmi, którzy cię zranili, nad ludźmi, którzy cię opuścili. Jak długo jeszcze będziesz płakać nad straconymi możliwościami, nad straconymi finansami? Ja ich trochę straciłem w życiu. Ty pewnie też czasami. Jak długo jeszcze będziemy się nad tym pastwić i czekać, aż to gdzieś samo odejdzie? Powiem ci dzisiaj, pocałuj to na pożegnanie i powiedz, żegnaj. Powiedz do svidania, powiedz goodbye, powiedz sayonara, jakkolwiek chcesz. Bo jeśli nie pożegnasz rozczarowania, jeśli nie pożegnasz niesprawiedliwego traktowania ciebie, być może zniszczonego dzieciństwa, to nie będziesz w stanie przywitać łaski w swoim życiu. Nie będziesz w stanie przywitać nowej nadziei, nowych planów Boga. Tego, co Bóg ma dla ciebie. Bóg, który i tak wie wszystko. Bóg, o którym śpiewaliśmy, że jest wielki, że jest ponad wszystkim. Jeśli życie miało prawo w jakiś sposób cię pokonać, nawet w momencie, kiedy byłaś bezbronny, jeśli życie miało prawo cię pokonać, ty dzisiaj masz prawo powiedzieć dosyć. Ty dzisiaj masz prawo powiedzieć, żegnam, całuję cię na pożegnanie, chcę iść zupełnie nową drogą. Dlatego, że zbyt wielu z nas, zbyt wiele kościołów, zbyt wiele organizacji często żyje tym, co było w przeszłości. Tym, co było w ich młodości, tym, co było 20 lat temu, tym, co było parę lat temu. W ogóle niektóre kościoły żyją tylko tym, co działo się w Biblii. Możecie powiedzieć, że a co ty mówisz, przecież Biblia jest ważna. Oczywiście, staram się ją czytać i Biblię cytujemy i na Biblii się inspirujemy i Biblia jest słowem Boga, ale chcę ci powiedzieć, że Bóg ma dla ciebie twoją własną historię. Super, że się inspirujesz Mojżeszem, super, że się inspirujesz Noem, super, że się inspirujesz apostołami, natomiast Bóg ma twoją własną historię, którą chce, żebyś zaczął pisać. On już ją napisał i tylko wystarczy, że wprowadzisz ją w życie. Jako Kościół doświadczyliście różnych dobrych rzeczy. Dużo dobrych niedziel, dużo dobrych relacji, ale Bóg cały czas pisze nowe rozdziały. Bóg pisze cały czas nowe rozdziały, cały czas lepsze rozdziały. I to, co jest dzisiaj dobrego, to jest dobre, ale to, co może być jutro, jest jeszcze lepsze. Dzięki niemu, zaklaszcie dla niego. Wiecie, nie chcę być, ani nie chcę, żeby ktokolwiek był z was sfokusowany na tym, co było dobre, ale chcę patrzeć na to, co będzie. Pomyśl o Abrahamie chwilę. Niektórzy z was go znają, niektórzy może osobiście. Nie wiem. Abraham nie miał syna. Dopiero jak miał 100 lat, urodził syna i wziął tego syna na ręce, zaczął go kołysać, podcierał mu tyłek, bo taka jest rola rodziców i w ogóle wychowywał go. Ale czy ostatecznym powołaniem Abrahama było mieć syna? Tak, ale ostatecznym jego powołaniem było być ojcem wielu narodów. Prawda? To, że miał syna, super, to było bardzo dobre, ale jego powołaniem, jego przeznaczeniem było być ojcem wielu narodów. Jeśli kojarzycie Józefa, też ze Starego Testamentu, który miał naprawdę zepsute dzieciństwo, zepsutą młodość, ponieważ jego bracia go nie lubili, bo był najlepszy, miał ultrakolorowe wdzianko, w którym się obnosił, chwalił się swoimi snami i w ogóle jego bracia nie znosili go, oni go sprzedali. Zepsuli mu kawał życia, trafił do jakiejś niewoli, trafił do więzienia i w końcu, wiecie, wychodzi z tego więzienia, jest już u boku Faraona, pozwalają mu się ogolić, pozwalają mu się umyć, zakładają mu te wdzianka, które wcześniej miał Mojżesz, jeśli nie pomyliłem chronologii. I wiecie, nie, pomyliłem. Kto był pierwszy, Mojżesz czy Józef? Józef, sorry, czyli on miał najpierw te wdzianka, wiecie, pomyliło mi się, on miał najpierw te wdzianka, które, nie, coś pomyliłem, dobra, nieważne, nie brnijmy w to, bo się zakręcimy. Miał dobre wdzianka z Egiptu, naprawdę z dobrej bawełny, ubierał się w to, wiecie, ubierał i myśli, że to już jest koniec, to już jest to, wyszedłem z więzienia, jestem kimś, nie, to nie było celem w jego życiu, jego celem było uratowanie ludzi od głodu. Nie tylko w Egipcie, ale też swojej rodziny i w okolicznych ludach. Jeśli popatrzycie na apostoła Pawła, który na pewno był po Mojżeszu i Józefie, tego już jestem pewien na 100%. Jeśli popatrzycie na apostoła Pawła, który nawraca się, oddaje swoje życie Bogu i jedzie na swoją pierwszą podróż misyjną na Cypr, słuchajcie, jest zafascynowany, ogarnia tam jakiegoś prokonsula, kogoś uzdrawia, mówi świetne słowo, wszyscy mu klaszczą, w ogóle na scenie światła świecą, wraca z tej podróży i myśli sobie, to jest to, jestem apostołem, ogarnąłem prokonsula, kogoś uzdrawiam. Zdrowiłem, ale nie, to nie jest koniec. Kolejne jego podróże, jeśli narysujemy to w jakichś okręgach, będą coraz większe, jego zasięg się zwiększał, jego wpływ się zwiększał, jego autorytet się zwiększał. To, co zrobił na Cyprze, było dobre, ale to, co zrobił później, było absolutnie, absolutnie lepsze. On sam napisał, nie patrzę na to, co jest za mną, ale zdążam do tego, co jest przede mną. Taki był apostoł Paweł i taki jest Bóg. I dobrze jest słuchać tych wszystkich historii o Mojżeszu, Abrahamie, Noe, Pawle i ułożyć je chronologicznie, ale lepiej jest tworzyć własną historię. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że naprawdę lepiej jest, jeśli tworzysz własną historię, nie tylko słuchasz historii innych ludzi. Mógłbym słuchać historii o pastorze Danielu do końca życia. Super. Byłbym zbudowany i w ogóle, ale ja chcę tworzyć swoją historię. Ja chcę być lepszy od niego. Sorry. Dlatego, że wiem, że Bóg ma dla mnie plan. Dlatego, że wiem, że dla każdego z was tutaj Bóg ma plan. I chcę, żebyś go wprowadził w życie. Dlatego, że wierzę, że Bóg jest Bogiem, który mówi o sobie, ja jestem. Nie tylko ja byłem. Byłem. Jestem i będę. Taki jest Bóg. I proszę cię dzisiaj wyjątkowo pocałuj na pożegnanie ludzi, którzy kradną twój pokój, ludzi, którzy kradną twoje marzenia, ludzi, którzy kradną twój czas. Bo jeśli czasem nie pożegnasz niektórych w swoim życiu, jeśli nie pocałujesz na pożegnanie niektórych w swoim życiu, nigdy nie pocałujesz na powitanie nowych ludzi, którzy są przeznaczeni dla twojej przyszłości. Służę w kościele już od około 18-19 lat. Byłem mocno związany wcześniej z różnymi ludźmi, zaangażowany, poświęciłem mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo swojego serca. Ale przyszedł czas w moim życiu, że musiałem pocałować ich na pożegnanie. Czasem tak jest. To było trudne, płakałem, serce mi się wyrywało, ale musiałem to zrobić, bo wiedziałem, że jeśli nie pocałuję ich na pożegnanie, to nie spotkam tych, których dzisiaj mam dookoła siebie. To, co było, było dobre, ale to, co jest dzisiaj i co będzie, będzie jeszcze później, jest dużo, dużo lepsze. Myślę, że teraz dobrze, jakby zespół wszedł i muzyka zaczęła grać. Zaraz zrobi się trochę romantycznie. Więc czy nie chciałbyś dzisiaj, czy nie chciałabyś dzisiaj stanąć na takim swoim szczycie i zacząć znowu marzyć? Zacząć znowu myśleć o tym, co Bóg ma dla ciebie. Pocałować te stare rzeczy na pożegnanie, przywitać nowe, dlatego że Bóg naprawdę ma dla ciebie plan, żebyś był częścią cudu dzięki twojemu życiu. Wiesz, mówię o tym nie dlatego, że jest początek roku akademickiego, nie dlatego, że dzisiaj jest 3 października, jutro zobaczysz swoją wypłatę na koncie. Nie. Myślę, że dla Kościoła jest taki czas, żeby robić krok do przodu. Żeby oglądać kolejne cuda, kolejne rzeczy, dlatego że Bóg jest nieograniczony, jest ultra kreatywny i chce, naprawdę Bóg chce twojego zwycięstwa. Zwycięstwa nad twoim strachem, nad twoimi porażkami, nad twoim straconym czasem. Bóg chce dla ciebie zwycięstwa. Ewangelia Marka, 2 rozdział, 22 werset, mówi: nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki. Samo wycieka i bukłaki stracone. Młode wino trzeba lać do nowych bukłaków. Większość z was zna ten werset, zna jego znaczenie, ale dzisiaj chcę zadać wam pytanie, czy jesteście chętni zostawić to, co jest stare i zrobić miejsce na to, co jest nowe? To wymaga twojej wiary, to wymaga zostawienia rzeczy, to wymaga jakiejś twojej decyzji. Ale nie chcę, żeby to nabożeństwo dzisiejsze było kolejnym niedzielnym nabożeństwem. Przyszedłeś tutaj, pośpiewałeś, posłuchałeś. Ktoś się pomylił na scenie, można się śmiać. Chcę, żeby to był wyjątkowy czas, żebyś mógł wziąć od Boga zachętę do tego, żeby zrobić nowe kroki w swoim życiu. Bez względu na to, ile masz lat, bez względu na to, co przeszedłeś, bez względu na to, jak dobrze wygląda dzisiaj twoje życie duchowe, twoje życie duszewne, twój biznes, myślę i wierzę, że są kolejne kroki dla was, żeby zobaczyć nowe rzeczy, żeby zobaczyć przyszłość w zupełnie nowych barwach, dlatego że czekają na ciebie. Bóg przygotował zupełnie nowe relacje, nowe namaszczenie, nowe możliwości zwycięstwa, nowe możliwości nauki. Bóg jest niesamowity, nigdy się nie zatrzymuje, nigdy nie przestaje, nigdy nie pozwala ci stanąć w miejscu, chyba że bardzo chcesz, ale zawsze się znajdzie coś albo ktoś, kto będzie chciał cię pociągnąć do przodu. Więc proszę cię, nie każ się ciągnąć. Proszę cię, dzisiaj zdecyduj, że chcesz podjąć wyzwanie. Jestem szczęśliwy, widząc ten kościół, że jest w dobrym miejscu. Ale podejmując kolejne wyzwania, może ryzyko, sprawiamy, że to miejsce zaczyna być jeszcze lepsze. I pamiętaj to, co mówiłem na początku, trudne wyzwania kształtują silnych ludzi, a silni ludzie tworzą dobre czasy. Powiem ci szczerze, tak jak tu stoję, chcę być silnym człowiekiem. Nie byłem nigdy sam silny z siebie, nie pretendowałem do tego, żeby stać przed ludźmi na scenie i coś do nich mówić. Ale stałem się silny dzięki jednemu wydarzeniu, które wydarzyło się w knajpie. Nie będę wam opowiadał o jakichś takich, wiecie, brzydkich rzeczach, nie bójcie się. 19 lat temu byłem w knajpie, w której moje życie się zmieniło. W knajpie, w której grali punkowy koncert, darli swoje twarze, byli dziwnie ubrani. Nie mieli świateł na scenie, tylko cieli kątówkami metal i to były światła. Kurczę, powiem wam, że to mnie inspiruje jednak. Teraz tak o tym pomyślałem. Ale to, co zrobił wokalista na sam koniec, to wyszedł i zaczął mówić o Jezusie. Zaczął mówić o Bogu, który jest dobry, który jest łaskawy, który przebaczył twoje grzechy, o Jezusie, który umarł na krzyżu. Jezus, który przyszedł na ziemię, przyszedł, stwierdził, dobra, jestem mądry, jestem ogarnięty, mam jakieś moce, mogę uzdrawiać, chcą, żebym został królem, hej! Ale ten sam Jezus, wiedząc, że to jest dobre, co ma teraz, tu na ziemi, postanowił zrobić krok do przodu i zrobić coś lepszego. Postanowił oddać swoje życie i być posłuszny Ojcu. Oddać swoje życie za Ciebie, żeby Twoje grzechy były przebaczone. Oddać swoje życie dla Ciebie, żeby Twoje życie tutaj na ziemi mogło być lepsze. I postanowił oddać swoje życie dlatego, żebyś był zbawiony, kiedy umrzesz i mógł spotkać się z Bogiem. To jest to, czego, to jest to, po co to wszystko robimy. Że chcemy, żeby ludzie poznawali Boga. Chcemy, żebyś Ty poznawał Boga, żebyś wzrastał, żebyś robił nowe kroki. Ale jeśli dzisiaj jesteś osobą, która jeszcze nigdy nie oddała swojego życia Jezusowi, chcę Ci dać dzisiaj szansę. Dlatego, że ten Jezus przyszedł i mógł zostać sobie na ziemi, pożyć ze 100 lat, ale On postanowił być posłuszny Ojcu. Bo Ojciec powiedział, jeśli umrzesz za grzechy tych ludzi, tych, którzy są, byli tam i tych, którzy są tutaj dzisiaj, to oni będą mieli lepsze życie na ziemi, a potem w niebie. Więc jeśli jesteś taką osobą dzisiaj i chcesz oddać swoje życie Jezusowi po raz pierwszy, chciałbym, żebyśmy zamknęli na chwilę swoje oczy. Może możemy troszeczkę przyćmić światło. Bo chcę dać tym osobom szansę, które jeszcze nigdy nie miały takiej okazji, żeby oddać swoje życie Jezusowi. Temu Jezusowi, który kocha Ciebie, który myśli o Tobie, który chce Ciebie uzdrowić, który chce zabrać całą Twoją przeszłość, który chce Ci dać nadzieję, kiedy jej nie masz i chce Ci pomóc zrobić kolejne kroki, które są dla Twojego życia. Więc jeśli są takie osoby, teraz, kiedy wszystkie oczy są zamknięte, proszę Cię, podnieś swoją rękę na chwilę, chcę się z Tobą modlić i chcemy jako Kościół modlić się o Ciebie. Widzę Twoją rękę, dziękuję, jestem bardzo szczęśliwy. Tam też widzę jedną rękę. Czy są jeszcze jakieś osoby? Być może coś w Twoim sercu naprawdę Cię teraz ciśnie. Może boisz się podnieść tej ręki. Wiesz, ja też bałem się wyjść wtedy. Nie tylko podnosiło się rękę, wtedy wychodziło się przed scenę. To było trudniejsze. Ale wiecie, ja w sobie wiedziałem, ja chcę oddać swoje życie Bogu. Ja nie chcę, żeby moje życie było dalej takie popaprane, jak jest. Ja chcę żyć normalnie. Ja chcę wyjść z tego wszystkiego, co miałem w dzieciństwie. Ja chcę wyjść z tych krzyw, które ludzie mi zrobili. Ja chcę Boga, który mi pomoże. Więc jeśli jesteś taką osobą, podnieś na chwilę swoją rękę. Chcemy się z Tobą modlić. Dziękuję za Twoją rękę. Kościele, pomódlmy się razem z tymi wszystkimi osobami. Powtarzajcie za mną. Jezu, oddaję Ci dzisiaj swoje życie. Dziękuję Ci, że umarłeś za mnie. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy. Dziękuję Ci, że mam łaskę do życia dzisiaj. I dziękuję Ci za życie tu na ziemi i za zbawienie, które czeka na mnie w niebie. Amen. Kościele, zaklaszmy dla tych wszystkich osób, które podjęły decyzję.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.